Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, dawno się nie słyszeliśmy i cieszę się, że już się słyszymy, że już z sobą porozmawiamy, bo to, słuchaj, 30 dni do pierwszej kolejki nowego sezonu. To będzie piątek, to będzie 11 sierpnia, to będzie Burnley z Manchesterem City o 21. I my teraz sobie przez godzinkę o FPL-u pogadamy. O cenach, o kalendarzu, o tym wszystkim, co tam się wydarzyło w ostatnim czasie. A was, nasi drodzy słuchacze, zachęcam do kawek, żebyście nam tutaj na zachętę, że tak powiem, przed kolejką pierwszą, przed nowym sezonem kawki stawiali. Można, będzie link w opisie. Zachęcam serdecznie.
Ja z góry zawsze o formę wsparcia bardzo, bardzo dziękuję za kawki, za symboliczne taterki. Wręcz dodam, że jak chcecie mieć taki fantastyczny, zdarty głos jak Łukasz dzisiaj, no to tym bardziej taterki dobrze robią na taki przypity głos.
Marcinie, dziękuję, że zwróciłeś uwagę.
Wykrzyczany, ale tak. Mógłbyś trailery nagrywać do filmów z takim głosem, wiesz, taki głos palacza 25-letniego.
Troszkę tak.
I to jest to.
Co ja mogę powiedzieć, no, jak stał za nami kolega jakiś do wodopoju z piwkiem na dartach i powiedział tak, naprawdę 16? Mówił, no sorry, 16, bo będzie potem długa kolejka, nie będziemy chcieli wychodzić. Powiem tak, było zajebiście, ale nie polecam, bo w przyszłym roku będzie tak mało biletów dostępnych pewnie, że nie chciałbym, żeby ludzie mi zabierali miejsce, więc kurwa, nie wiem. No, znaczy, ja polecam, Marcinie. Może kiedyś ci się uda trafić na...
Nie, no ja się trzymam tego, że powiedziałeś, że nie polecasz. Ja też uważam, że to jest wyjątkowo nudny sport. To jest ta sama półka, co curling, co...
Nie wiem, emocje większe. Na curlingu...
Nie, no, idź tą stronę, są... no idź, tak, porównaj.
Większe emocje są tutaj, jest przyjemniej i w ogóle, wiesz co, było tam, tak mi się wydawało, było tam na torwarze troszkę tak, jak jest na zlotach FPL w kolejkę 38, w sensie nie musisz kogoś znać, żeby sobie zacząć z nim gadać. Jak z kimś gadasz, to nagle znajdujesz z nim wspólny język. I poza tym jest to dosyć sport niszowy w tym kraju, chociaż ten torwar pokazał, że może nie do końca, ale nie jest taki, wiesz, sport ogólnokrajowy, że go wszyscy znają i w ogóle kojarzą nazwiska, że pewnie strzelanie na nartach w zimę ma więcej widzów, ale spoko, mi się podobało, więc nie polecam, jak mówiłem wcześniej.
Nie polecam, słusznie. Nie, no ja doceniam tą formę sportu. On się dobrze kojarzy jako impreza, na którą można wziąć książkę na przykład i poczytać.
Oj, myślę, że byłoby ciężko. Atmosfera była przezajebista, bardzo mi się podobało, ale może nie o darcie już, ale o FPL, Marcinie, i tak... Przed kolejką pierwszą zadam ci pytanie, co pójdzie nie tak?
Dobre. No FPL, nie wiem, czy był odpalony o czasie, czy nie. Ja miałem włączone powiadomienie, więc załapałem się nawet na przyzwoite ID 7576. To jest dobre ID, ponieważ po prostu będę je pamiętać.
Oj, teraz wszyscy sobie zapisujemy już w notatniku twoje ID.
Ale już bardzo, bardzo zapraszam. Troszeczkę się rozczarowałem, nie z samym startem, czy czasem, kiedy to ruszyło, bo mam wrażenie, że rok temu też było odpalone jakoś miesiąc wcześniej. Natomiast rozczarowałem się brakiem absolutnym zmian. To znaczy, nie wiem, czy kiedyś zastanawiałeś się, czym się wyróżnia na przykład najbardziej idealna tyrania, czy jakiś taki układ, gdzie władza trzyma ludzi za mordę. To jest taka władza, nie, która już nie musi pilnować ludzi, ponieważ ludzie pilnują się sami siebie. To tak jak miałbyś idealne więzienie, w którym nie ma już strażników, tylko więźniowie pilnują się nawzajem. Ja mam wrażenie, że FFPL wie, że doszły do takiej perfekcji, że w zasadzie jedyne, co robią, to mówią tym najbliższym, największym Mavenom, tego dnia mniej więcej odpalimy. Oni tam dają przeciek i wie, że pilnują serwerów, dają ceny i na tym kończą swoją rolę. Natomiast cały biznes nakręcamy my sami. My sami się pilnujemy, my sami się oceniamy. My sami wpadamy w takie troszeczkę terror rubryczek, gdzie za moment będą rządzić nami cyferki. Jestem rozczarowany brakiem inicjatywy jakiejkolwiek, żeby zmieniać tę grę, bo To, czy BenchBoot jest chipem pożytecznym, no mało kto się ze mną zgodzi. Wydaje mi się, że w tej grze jest pole duże do poprawek, do lekkich kosmetycznych zmian i nic tutaj.
Ale ta pani zapowiadała na YouTubie, Head of Marketing Fantasy Premier League, czy jak ona tam się nazywała, na jakimś sympozjum 20-minutowym, które było na YouTubie, oglądałem to. I ona tam zapowiadała, że będą jakieś zmiany w tym sezonie. Widać, im się nie udało ich wprowadzić, może uda się w przyszłym.
No, ale... były kontrolowane przecieki, bo przecież kilka dużych kont pisało, że mamy tutaj poufne informacje, tutaj będą takie inne zmiany, tutaj nowy format. Gówno, nic nowego nie ma.
Właśnie ciekawe, z czego to wynika.
Jest bez zmian, też nie wiem. Może właśnie wynika z tego, że im się spieszy, że gdzieś tam policzono, że im się bardziej opłaca, a może marketingowo, odpalić FPL grubo wcześniej, bo liga rusza kiedy? 12 sierpnia chyba, tak? Jest pierwsza kolejka. Tak. Więc odpalają miesiąc wcześniej, marketing się kręci, tryby pracują. Nie wiem, czy zauważyłeś, że mamy już 1,5 miliona kont w FPL-u, a przez pierwsze 48 godzin wyczytałem, że założono 1 milion kont. Przez pierwsze 48 godzin 1 milion kont. I to są te hardkory, o których się później mówi. To już nie jest 10 tysięcy, 100 tysięcy, tylko to jest 1 milion kont, z czego zakładam, że większość to są unikatowi użytkownicy.
Będzie gdzieś 10% hardkorów.
Tak, i zakładam, że te 12 milionów, w które wierzę celują, raczej się uda. Więc wydaje mi się, że na ołtarzu marketingu i promocji Premier League i w ogóle tej całej zabawy położono wszelkie zmiany. Ja jestem trochę rozczarowany, ponieważ mam wrażenie, że tkwimy w limbo, że się nic nie zmienia, ponieważ pierwsze drafty, jakie latają, pierwsze opinie, pierwsze dylematy ciągle dotyczą tych samych problemów, tych samych nazwisk, że dalej numerem jeden przed kolejką, znaczy tematem numer jeden przed kolejką jest problem tu Salah, or not tu Salah, bo to on jest graczem, którego teoretycznie najciężej wcisnąć lub najłatwiej wyrzucić i to on za moment będzie tworzyć takie FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli im bliżej pierwszej kolejki, tym będzie większa panika, czy Salaha do składu wciskać, czy może Trenta. Potem jest znowu przypadek Kane'a, który jest jak ten kot Schrödingera, że dopóki Kane'a w składzie nie mamy, to on jest i go nie ma w FPL-u. Widziałeś jakikolwiek skład z Kane'em? Ja ani jednego.
Nie, ani jednego.
A mówimy o najlepszym napastniku po Haalandzie z zeszłego sezonu. Jeden z najbardziej regularnych graczy. O gościu, który w ostatniej kolejce 38 w zasadzie dawał pewną zieloną strzałkę, jak ktoś go wziął za Haalanda, jadą mu opaskę. Nie? I to mnie dziwi bardzo. No i trzecia rzecz, bardzo bezpieczne ceny. Bardzo fajne ceny, bo uważam, że po mimo kilku, no Haaland za 14, Trent za 8 to jest dużo, ale to go się można było spodziewać, to w zasadzie wierzę, dały wszystkim tak trochę porówno, nie szukając różnic, bo widzisz, można było dać na przykład Martinelli 7,5, Odegaard 7,5 i wtedy byłaby już lekka różnica pomiędzy Saką, który jest absolutnym szablonem, a lekkim ryzykiem, prawda, żeby pójść w Odegaarda czy Martinelliego. Można było Sona zrobić piłkarza za 8,5, już od razu umysł inaczej pracuje, jak widzi 8 z przodu, a nie 9. I wtedy już by kogoś mogło kusić, wpakować Sona. Natomiast równe potraktowanie niemal wszystkich, Bruno, Rashford, Saka, tych przychujów zeszłego sezonu, bo szablon kolejki 38 w tej chwili jest wart o 15 baniek, może i więcej, ale wciąż jest to tani szablon, powoduje, że mając do wyboru kogoś bardzo dobrego i dobrego z plusem, wybierzesz do składu tego bardzo dobrego, no nie? No ciężko mówić komuś teraz, dzisiaj pilnujcie Odegaarda, sprawdźcie pre-season Martinelliego, jak Saka jest kuźwa tanie, nie? Ciężko mówić, rozważcie Bruno Fernandesza, skoro 500 000 więcej kosztuje Rashford. I tak dalej, mógłby to długo ciągnąć, więc te bezpieczne
ceny... o tym pogadamy, na pewno.
Bezpieczne ceny to jest super fajna rzecz, ale z drugiej strony będziemy przeklinać ten nudny szablon, ale z drugiej strony on będzie znowu najlepszy, no bo ciężko mówić, weź kogoś, kto jest strategicznie trochę słabszy, a kosztuje tyle samo, nie?
Tak. Myślę, że tutaj... widziałem bardzo dużo podobnych składów na Twitterze i tak naprawdę różni się kilkoma nazwiskami. To, co sobie gdzieś tam ułożymy, to wszystko będzie takie samo, ale chyba... Czy nie zawsze było tak?
W sensie... Zawsze było tak, zawsze dlatego tak właśnie... Dlatego troszeczkę mam lekki żal, że ponownie jest zero ryzyka.
Jak powiedziałeś o Odegaardzie i o Martinelli, faktycznie zabija ich cena, no bo Saka w podobnej jest, no, wydaje się na dzisiaj lepszym wyborem, prawda? Więc.
No, jest lepszym po prostu, może nie chcę iść w tekst lepszym piłkarzem, ale w FPL-u jest lepszą opcją. Ja wiem, że Odegaard w FPL miał w zasadzie
10 punktów
więcej. Ale to nie jest powód, żeby kosztował dokładnie tyle samo, co Saka.
No pewnie nie, pewnie nie. Wiesz co, jeszcze tylko chciałem do tych zmian, bo tak mnie naszło mnie. Po tym wczorajszym meczu Hurkacza z tym, z Djokovicem, że przecież oni o 23 zgasili światło i powiedzieli, że trzeba iść do domu. A co z tego, że trwa mecz? Mamy takie zasady w tym kraju i dziękujemy, do widzenia. I może to jest ten konserwatyzm angielski, który po prostu nie pozwala na tak szybkie jakieś zmiany. Okej, działa, to zobaczymy w tym sezonie. Może jeszcze nie trzeba, może jeszcze poczekajmy. Zdążymy zrobić zmiany, bo w tym roku i tak przyjdzie 12 milionów. I to jest chyba troszkę to, co ty powiedziałeś i to, co ta babeczka na YouTubie, że oni są po prostu, FPL jest po prostu wiralem na Twitterze, pod strony w ogóle. No, widziałeś tą ankietę, która przyszła z FPL-a?
Nie, ankiety nie widziałem, ale widziałem konta, które odpalały transmisję live 3 godziny przed przyjmowanym startem. I po prostu tkwiły i czekały.
Tak, ale słuchaj, wiesz co, była taka ankieta, gdzie do pytań w ogóle było, jak już to wszedłem, mówię, kurde, jak mi się już nie, potem już mi się nie chciało. Zastanawiam się, czy ta ankieta nie wpłynęła trochę na zmiany, które oni chcieli zrobić, bo tam naprawdę było bardzo dużo pytań. Skąd, co uważasz, że jest fajne, co uważasz, że jest niefajne, a co byś chciał zmienić? I możliwe, że oni zderzyli tą ankietę z tym, co sami myśleli, że chcą zrobić, i im się to po prostu nie spięło. I może dobrze. I może dobrze, bo może wymyślili coś bardzo głupiego. Im właśnie takie ankiety, które różne firmy wysyłają do swoich odbiorców, tak, sprawdzając, jaki jest feedback i co by tutaj zadziałało, to możliwe, że ta ankieta spowodowała, że tych zmian po prostu nie ma. Jak ich nie ma, to Marcin, cieszmy się, bo naprawdę mogliby coś takiego odwalić dziwnego, żebyśmy siedzieli teraz mówili, kurwa, no co tutaj się stało, tak?
Ja się z tobą zgadzam, że czasami dobra zmiana to brak zmian,
tak,
prawda?
Tak, ale może tak być.
Ale mamy świadomość, że to nie jest produkt idealny. Uważam, że można byłoby się pobawić, próbować go zmieniać. Znaczy,
można
byłoby
zrobić jedną zmianę, a nie kilka naraz na przykład, tak?
Tak, lub coś. Może były jakieś testy wewnętrzne, może czegoś nie wiemy, ale zgodzę się z tobą, że faktycznie było ryzyko, że zmiany będą jakieś drastyczne. Teraz byśmy siedzieli i mówili, ale ta ruchoma opaska to był debilny pomysł, kto na to wpadł, prawda? Było lepiej wcześniej. Tak. No, okej, okay, ale jak nie będziemy nic zmieniać, to ta gra się stanie, już jest monotonna, a stanie się bardzo monotonna. Już jest toksyczna, a będzie jeszcze bardziej toksyczna, ponieważ w zasadzie będziemy tkwili bez ruchu.
Zobaczymy. Ja jestem takiego zdania, że przed sezonem to wszystko, wiesz, właśnie jest trochę jak ty mówisz, że okej, tutaj będzie szablonik, ale potem jednak w trakcie sezonu, wiesz, wyskoczy takie Brighton, wyskoczy ktoś i potem poprzedni sezon, chciałem przypomnieć, on był na tyle dziwny, że nagle Brighton było wiadomo, że ma 3 podwójne kolejki pod koniec sezonu, więc wszyscy się w nich władowali, bo mieli tanie, cenie zaczęli grać fenomenalnie i wszyscy ich chcieli do swoich składów. Te podwójne kolejki, to, że nie było kolejki 8, czy tam 7, no w zasadzie to było wszystko zakręcone. Mam nadzieję, że w tym sezonie będziemy mieli w końcu normalny sezon, gdzie będzie kilka podwójnych kolejek, tylko pod koniec tam 306 czy 307 i to by nam wystarczyło. Słuchaj, dużo już razy klikałeś po swoim składzie? W sensie dużo już zmieniałeś?
Tam? Ja mam wciąż autopika.
Autopika, okej.
Okay. Autopik mi wylosował, nawet Haalanda nie mam jeszcze, mam no widzisz, Jezusa z przodu, Watkinsa i Wilsona.
No bo mi napisałeś, że Haaland to jest pewnie autopik, mi się wydaje, że nie. I te 85% Haalanda to jest, no kurwa, kolosalny wynik przy 14 milionach. Ale jeżeli kosztujesz 14 milionów, jesteś w tej samej półki cenowej, co Thierry Henry, co Ronaldo i co Van Persie, to nikt, grając wtedy w fantasy, nie zaczynał sezonu bez tamtej trójki, więc teraz trudno ty zacząć sezon bez Haalanda, którego wydaje mi się trzeba mieć po prostu. troszkę, a propos jeszcze tych zmian, troszkę myślałem, że na przykład nie wrzucą tych procentów. To by nam dużo zmieniło, prawda? Gdyby nie było procentów na kolejkę pierwszą.
Tak, gdyby posiadanie było ukryte, w ogóle, gdyby posiadanie było ukryte, pomysł ten mi się bardzo podoba. To byłoby dobre, ponieważ nie kierowalibyśmy się, powiedzmy, strachem, tylko bardziej własnym osądem. A jak patrzę, że ktoś ma posiadanie, wiesz, Haaland to okej, nie? Ale na przykład nie wiem, czy widziałeś, jakie posiadanie ma Estupinian.
Nie.
To jest chyba drugi albo trzeci w tej
51%,
chwili.
51%, no.
No właśnie, no więc...
Mam go jakby co.
No właśnie, no bo kto z hardkorów go nie ma? No to jest jeden z bardziej wybitnych pików zeszłego sezonu, w obronie król dosłownie i kosztuje tylko 5 milionów i ma kalendarz taki, że na 6 pierwszych kolejek 4 mecze gra u siebie.
Tak, dokładnie, bo w ogóle ten kalendarz jest tak zbudowany, że tam dużo ekip ma tak porobione, że ma 4 mecze u siebie, ale to może o tym zaraz.
Nie, chodzi mi o to, że to jest dobry argument dałeś, bo gdyby nie było tej zakładki w FPL-u Team Selected by procent, no to ktoś, kto może nie jest hardkorem, nie kierowałby się najpopularniejszym wyborem. Jeżeli jesteś w tej grze średni, no to dla ciebie procenty mają znaczenie. O, wszyscy wybrali tego Estupiniana, kurde, no to faktycznie jest to opcja, lepiej on niż ktoś inny, prawda? I sobie cyk i rośnie posiadanie jeszcze bardziej.
No, w ogóle miałem taką rozmowę z jednym kolegą, zanim się pokazała gra, zanim tam były ceny, wiadomo po ile kto będzie, że zacznie sezon bez Haalanda, czy już wiedział, że Haaland będzie po 14. I tak było spoko, że już sobie tutaj coś zaczął układać, po czym mu napisałem Haaland 70%, a dzień później napisałem mu, że Haaland 80% i już było po graniu bez Haalanda, no bo ciężko to zrobić, wydaje mi się, przed kolejką pierwszą. Wydaje mi się też, Marcinie, że może być taka sytuacja, że walną serwery w piątek przed 19:00, jeżeli będzie jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że Haaland nie wyjdzie w pierwszym składzie, czy jakaś kontuzja na treningu, cokolwiek, to serwery walną, bo wszyscy będą chcieli zobaczyć, czy on gra, czy on nie gra, na ile wypada. Jeżeli wypada, to go szybko, no wiesz, to będzie po prostu hardcore, nie?
Tak, ale patrząc, jak info latało w kolejce 38, to może już wcześniej będziemy mieli jakieś przecieki. No zobaczymy. Oby. Mi ten mecz w piątkowy jak zwykle nie leży. Dla mnie najlepszym startem FPL-a była zawsze sobota.
No, byłoby pięknie. Byłoby
ten piątek tak trochę wybija z rytmu. Nie ma tego magicznego piątku, tej nocy, gdzie jesteś sam ze sobą, z ciemnością, z gwiazdami. Dokładnie. Wybierasz tą idealną twoją jedenastkę.
Z kieliszeczkiem. Cudownie po prostu.
Staterką i tak dalej.
Staterką, dokładnie. I siedzisz i sobie knujesz, budzisz się rano, jest ta 12 w sobotę, czy tam 12:30 i na spokojnie, wiesz, jeszcze możesz sobie coś ogarnąć, a tak jest ten czwartek, w piątek w robocie, kurde, wszystko stoi na głowie i tutaj nagle kolejka wjeżdża. O.
Warczysz na rodzinę w piątek wieczorem, by ci nie przeszkadzali, bo ty musisz tu klikać i być cały czas przy komputerze, dokładnie. Oni ci przeszkadzają, mówią o Ikei, o Lidlu, o dzieci głodne. Piątek to jest zły start.
To jest najważniejsza, jedna z ważniejszych kolejek. Jednak dobrze jest zacząć tak z dużym przytupem tą kolejkę.
Tak, no ja uważam, że popularnym kłamstwem, które nam wbito do głowy, jest to, że pierwsza kolejka nie ma znaczenia właśnie. Uważam, że pierwsza kolejka ma bardzo duże znaczenie.
Ma, wydaje mi się, że ma, bo już cię tutaj gdzieś tam, no wiadomo, że jak masz skład chujowy i nagle lądujesz na 8 milionach, no to poczekasz jedną kolejkę, dwie, jak tam nic się nie będzie zmieniało, no to jednak zaczynasz zmieniać, minusy lecą i tyle, karta może jakaś szybka, tak, i wiadomo, jak to się dalej toczy. Mówiłeś o kalendarzu. Chciałem zadać jedno pytanie. Czy Ben Krealin zrzucił swój kalendarz do internetu? Bo ja nie widziałem. Trochę jest mi smutno.
Ja też nie widziałem. Widziałem tylko przecieki wcześniej, jak on już tam wyliczył, kiedy będzie podwójna kolejka. Ja mam go w nosie, jak na razie. Zwłaszcza, że jak mówisz o kalendarzu, to też mam takie wrażenie, że dawno nie było takiego fajnego sezonu, gdzie te najlepsze piki z minionego sezonu mają zarąbisty kalendarz. Mają tak dobry kalendarz, że piłkarze, nie wiem, Manchesteru City, Arsenalu, czy nawet Liverpoolu, no sami się klikają, tak?
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że mamy, ten kalendarz jest podzielony w sposób, na 6 pierwszych kolejek, gdzie 4 razy u siebie zagra Arsenal, Brentford, Brighton, Burnley, Chelsea i Sheffield. I to może, no okej, okay, tutaj masz już z kogo wybierać. Do tego jest Liverpool, który zagra u siebie 3 razy, Manchester City, który zagra u siebie 3 razy, Manchester United, który zagra u siebie 3 razy, Newcastle zagra u siebie 3 razy i Crystal Palace 3 razy. Więc tak naprawdę no, skład, jeżeli patrzysz pod tym kątem, kto gra u siebie, no to klika się sam. A dlaczego jest to takie ważne? No bo 60% czystych kont wpada w meczach u siebie. I tylko był jeden sezon, ten covidowy, kiedy to było 50%. A tak jest 56, 60. Ostatni było 60%. Czyli widać, jak te mecze u siebie są ważne, nie?
To jest bardzo ważne, co mówisz. I ważne jest również to, że gdzieś już pierwsze wyliczenia czystych kont były, latały. I jest tak, że pierwszych 6 kolejek, top 6 nawet powiedzmy, to jest pierwszy Manchester City, jeśli chodzi o szanse na czyste konta, drugi Arsenal, trzeci Brighton, czwarty Liverpool. Potem Chelsea i Brentford. I pierwsza czwórka w zasadzie ustawia się już defensywy przy tych cenach, jakie wieże rzuciły. Czyli masz Gabriela za 5, masz Estupiniana za 5 i masz Trenta za 8 baniek. Tak. Czy widziałeś bardziej szablonową defensywę? Chyba nie.
Nie. Znaczy ja akurat nie mam Trenta, jeszcze nad tym się nie zastanawiałem, a dlaczego to zaraz powiem. Chciałem tylko jeszcze wrócić do tych clean sheetów u siebie i na wyjście. W poprzednim sezonie najbardziej zwariowany był Arsenal, który na 14 miał 10 na wyjeździe, a tylko 4 u siebie i za każdym razem, kiedy oni grali u siebie, kurwa, liczyłem na to czyste konto i ono się prawie nie pojawiało nigdy. Zawsze na wyjazdach grają, nie, no to go posadzę na ławie i potem bum, proszę.
Więc... A Manchester City w tych stacjach u siebie nawet wypadał kiepsko Ederson, jeśli chodzi o ilość bonusów. A przy średniej sezonu w FPL-u 0,29 na mecz Ederson wykręcał 0,1 bonusa na spotkanie.
Ederson to jest gwiazdor poprzedniego sezonu naprawdę.
Nigdy w historii FPL nie miał gorszej średniej w kontekście 4 ostatnich sezonów niż Ederson i bonusy. To jest ważne, to trzeba powiedzieć. I bramkarze, w ogóle bramkarze są dla mnie problemem na starcie.
No właśnie, bo nie będzie Dawida De Gea. Chciałem ci jeszcze tutaj wiedzieć, co 17 clean sheetów w poprzednim sezonie. Złota rękawica. Po raz kolejny był mega. I teraz jak po tej zmianie zaopatrujesz się na defensywę Manchesteru United?
Znaczy ja ci powiem tak, widziałem bardzo celną opinię na Twitterze, że gdzieś tam jest jaranko, że no, przychodzi Onana, bo pewnie no tak, Henderson nie będzie numerem 1 i Onana przychodzi, pewnie go wie, że wyceniał na 5 baniek i pewnie będzie miał duże posiadanie, bo jest nowością i jest piłkarzem jednak uznanej drużyny, tak, jaką jest Manchester United, ale gdyby ten sam De Gea pozostał w lidze i kosztował 5 baniek, to byśmy na niego w ogóle nawet nie spojrzeli, kuźwa. Byśmy się z niego nabijali. A Onana może być kimś, kto przyciągnie ludzi sprawnionych nowości.
Ciekawe. No faktycznie może
tak, a to patrzę, natomiast te statystyki, które przytoczyłem, czyste konta, bo w pierwszych 6 kolejkach United jest dopiero na miejscu 10. Ja na takie stacje patrzę trochę z przymrużeniem oka.
No mało, bo przecież Wilki u siebie, Nottingham Forest u siebie i Brighton u siebie.
Bo po pierwsze z reguły i tak patrzymy na pierwszą kolejkę. Takie są fakty. Po drugie, mało kto dojedzie do tej 6 kolejki bez odpalonej dzikiej karty, bo to też jest ważne, żeby głośno to powiedzieć. To wielkie układanie niemal 30-dniowe pierwszych draftów dotyczy pierwszych paru kolejek.
No ja sobie zakładam na 6 kolejek, sprawdzam sobie 6 kolejek.
Okej, no 6 byłoby już okej, okay, ale w zasadzie... No...
Czy w tamtym sezonie odpalaliśmy w 8, bo potem była... Czyli jak to było? Była przerwa, była 8, a po 16 już była przerwa na w ogóle na World Cup, kurwa, w ogóle tam jest zasób
tak.
Zwariowany.
No i wtedy troszeczkę ta dzika karta była właśnie wkalkulowana też w przerwę z Mundialem, a tutaj może być różnie, no nie, bo w tych pierwszych szablonach, które latają, widzę słabe punkty i wydaje mi się, że to one będą determinować ludzi o, przepraszam za wrażenie, słabszej psychice, jak Trent, który jest bardzo popularnym wyborem, nie będzie miał punktów z przodu, ani czystego konta przez pierwsze 2 kolejki, to zacznie się szybka wyprzedaż Trenta, prawda? Bo kosztuje 8 baniek, bo ludzie będą potrzebować pieniądze, które Trent uwolni na przykład.
Posiadanie.
No, więc, ale to jest temat na inną dyskusję. W każdym razie może być różnie.
Okej. Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie przypomniałem sobie o tej przerwie na World Cup i mi ta przerwa no, troszkę pomieszała szyki, w sensie myślałem, że będzie troszkę inaczej, a niektórym bardzo pomogła, nie wiem, czy pamiętasz. Jest taki jeden gagatek, któremu bardzo ta przerwa na Katar.
Mówisz o tym gagatku, który w Frychitach?
Tak, to o tym gagatku, który nas w ogóle, wiesz, zmylił.
A to nie jest skill, to jest fart.
No, dokładnie. To dobrze, że podtrzymujemy, Marcinie, to samo zdanie. Słuchaj, no to o tych cenach może chwilę, co? Co tam? Mówiłeś coś o bramkarzach, że ceny bramkarzy cię... nie wiem, zaciekawiły, zdenerwują?
Znaczy, ceny bramkarzy trochę mi nie leżą, bo Biblia FPL mówi, żeby zaczynać sezon bramkarzami 4,5. Ja mam wrażenie, że oprócz Pickforda, który nagle, mimo że był chyba trzecim najgorszym bramkarzem zeszłego sezonu, nagle Pickford chyba przez ten mecz domowy z Fulham u siebie jest jakimś popularnym, fajnym wyborem. Bardzo mi ten wybór nie leży. I w zasadzie na tapecie z tych opcji 4,5 zostaje jeszcze Johnston z Crystal Palace. No bo chyba ona, nie Guaita, będzie bronić. Mhm. I nagle gdzieś się pojawia nazwisko Flecken. Mówię, kurwa, Flecken? Who the fuck is Flecken? To jest bramkarz Brentford, gdzie rzekomo Raya chce zmienić klub. No i wtedy Flecken, tak, który...
Tak.
Tam chyba nawet jest... To jest chyba nawet uznane nazwisko. To nie jest jakiś bezmerandum. Przepraszam, bo tutaj wychodzi moja ignorancja, jeżeli chodzi o Brentford. Ale... przy kalendarzu, który dla Brentford jest wyjątkowo korzystny, wracając do mojego zestawienia, to było chyba miejsce szóste, jeżeli chodzi o oczekiwane czyste kąta w tym kontekście sześciu kolejek.
Brentford ma spoko, oprócz tego, że ma Tottenham pierwszy mecz u siebie, nie?
No, ale to jest też do ogarnięcia, więc wydaje mi się, że faktycznie ten Flecken, gdyby miał skład, to jest okej. Okay. A później wchodzą opcje za pięć baniek, które mi nie leżą właśnie. Martinez czy Ramsdale. No, nie wyrzucę pięć baniek na bramkarza na samym starcie. Poczekam, aż się wyłoni, żeby go wziąć na dzikiej karcie.
No ciężko. No jeszcze troszkę liczyłem na to, że za 4 miliony słynny bramkarz jakiś nam się objawi w pre-seasonie i cały czas na to delikatnie liczę, bo mam kilka takich...
No najgorzej, że nie ma nawet bramkarza za 4 miliony, który, tak jak wcześniej mieliśmy opcję z Lisów, kombosem fajnym wydawał mi się duet Młotów. Pozdrowienia dla twojego przyjaciela, gdzie teoretycznie masz Areolę i Fabiańskiego, czyli no, nie martwisz się składem, tylko ten kalendarz West Ham jest taki trochę...
No tak, dwa mecze u siebie tylko i cztery. I to jeszcze Chelsea z Manchesterem City, plus Liverpool na wyjeździe i Brighton.
No ja tam 300 może z West Hamu na początek. Luton, co najwyżej widzę...
No i z Wisienkami no, może w pierwszym, odpadła. Nie? Bo chyba tak, w ostatnim nie ma żadnej... wygrali chyba.
No, nie ma żadnej rotacji na bramce, zresztą jeszcze jestem przeciwnikiem rotacji, bo to potem boli punktami na ławce, ale w zasadzie też nie ma żadnej rotacji 2x4,5 i tu będzie problem, dlatego ja wybór bramkarza odkładam na dosłownie za miesiąc, zobaczymy co pokaże pre-season.
Ja też, no, ale troszkę liczę, może ten bramkarz z Wisienek, który teraz był na Mistrzostwach Świata Under 21, prawda, który w poprzednim sezonie grał tam i on kosztuje 4,0. Troszkę liczę, nie no Forster pewnie tam się nie przebije, ale jeżeli Loris odejdzie, a ten nowy bramkarz nie będzie spełniał Vicario szans, znaczy nie będzie tam prezentował się na tyle dobrze na treningach, no to może ten Forster, kto to wie, a poza tym no to faktycznie jedyne co nas ratuje to jakaś kontuzja jakiegoś czołowego na obrońcy, no ale tego nikomu oczywiście nie życzymy.
No nie życzymy. No i teraz gdyby przejść do defensywy, no to tutaj to jest chyba najbardziej zakuta w beton formacja w tej chwili, bo naprawdę Gabriel za 5, Stupinian za 5.
Dlaczego White jest za 5,5?
Zwłaszcza, że przecież kanonierzy mają już nowego obrońcę, który chyba najlepiej się czuje właśnie na pozycji, na której grał w zeszłym sezonie White. Mhm. Gdzie Kiwior uważa, że jest teraz ważnym piłkarzem, bo ta karta tam mu powiedział i w zasadzie może być duży problem, kto będzie grał obok Gabriela, ale Gabriel jest gościem, który chyba zagrał wszystkie mecze w zeszłym sezonie.
Wydaje się pewniakiem.
Też i za pięć baniek i ja od niego niemal układałem skład.
No ja też właśnie patrzę, wiesz co, ja mam teraz Zinchenkę, ale pewnie sobie zmienię, bo już w ogóle widziałem gdzieś takie zobacz, bo widziałem gdzieś na Twitterku jakąś analizę taktyczną tego sparingu ostatniego Arsenalu. Wiadomo, że tam nie było podstawowego składu, ale w tym proponowane ustawienie dla Arsenalu to było 3-4-3, gdzie Zinchenko grał w pomocy w ogóle. Więc zobaczę, jak to będzie wyglądało w w pre-seasonie, czy tak faktycznie Zinchenko będzie...
No, Zinchenko i White to chyba tak z automatu odpalają te zakładki w naszych mózgach, że o, to ja, ofensywne wahadła tak, i tak dalej.
Zinchenko jeden gol i dwie asysty. No White dwa gole i pięć asyst, więc to faktycznie było... No szkoda, że nie kosztuje pięciu baniek. Pamiętam, że w tamtym sezonie chyba go byliśmy za 4,5 w ogóle, prawda? I to było...
No, ja przypominam, że Gabriel za 5 miał 3 gole.
Tak, tak.
W sezon... I o czym tu w ogóle gadać? Ja uważam, że za 5 baniek on jest tym pierwszym must-have'em w defensywie. Teraz Brighton przy tym kalendarzu, który jest wyśmienity. No to Estupinian, no sam się klika, nie lubię tego określenia. Zwłaszcza, że konkurencja, jeśli chodzi o defensywę Brighton, jest wyjątkowo mizerna. Gdyby Lamptey na przykład miał pewny skład, który kosztuje tylko 4 miliony, tam chyba pewnie ktoś jeszcze przejdzie, jeżeli chodzi o defensywę. No ale w tej chwili Estupinian jest przynajmniej do dzikiej karty i do momentu, kiedy Brighton nie zacznie grać w pucharach, ja uważam, że warto go absolutnie uwzględnić.
No na pewno, na pewno.
Nie bez powodu ma posiadanie ponad 50% zresztą.
Jest najczęściej, znaczy ma najwyższe posiadanie wśród obrońców w tym momencie.
Tak, i jeszcze mam jedno nazwisko, przepraszam, że się tu wejdę mnie zaskoczyło bardzo cenowo, bo to, że Tarkowski czy Henry kosztują po 4,5 miliona, to jest bardzo spoko i gdzieś tam będziemy z nich korzystać usług, ale żeby Botman kosztował 4,5, który może nie był kimś wybitnym, ale jest to obrońca drużyny, który zraga w Lidze Mistrzów,
tak.
Przy Trippierze, któremu wciśnięto 6,5 i dosłownie zdekapitowano jego opcję i nie ma żadnego składu z Trippierem poza składami, które patrzą chyba na punkty z zeszłego sezonu po prostu, no to Botman na ten czwarty slot na przykład.
Jest idealny. W ogóle...
I na tak zwane na później jest bardzo, bardzo okej.
Okay. Tak.
Szar kosztuje 5 baniek, to jest bardzo mało, a Szar jest jeden z tych obrońców, którzy w zeszłym sezonie mieli jedne z lepszych ofensywnych cyferek, jeżeli chodzi o expected goals. Zresztą to są też te skróty myślowe. Myślisz stały fragment gry, Trippier, wrzutka, Szar skacze. 5 baniek za Szara to jest bardzo mało, gdyby nie ten kalendarz ciężki z rok na początku, to w ogóle bym myślał, czy to nie jest piłkarz na sam start.
No troszkę ten kalendarz tam na pewno będzie nam przeszkadzał przy zawodnikach Newcastle, żeby ich wstawić do swojego składu. Za 5 baniek ja mam jeszcze takie dwa strzały. Jeszcze ci tylko chciałem wrócić do
jeszcze,
tego
ja bym
tego
chciał
Botmana.
Zejść do 4 baniek jeszcze nawet.
Ale poczekaj, ja się tylko o tym Botmanie w ogóle. Mark z Fantasy Scoutów powiedział na swoim podcaście, że według niego cena Botmana i cena White'a to jest błąd, jaki oni zrobili, bo po prostu sobie coś sprawdzali i nie cofnęli tych zmian, nie? Że Botman kosztował 5 i White kosztował 5 i potem, wiesz, cofali zmiany i zapomnieli o nich i jestem w stanie w to uwierzyć, kurwa, bo ciężko to wytłumaczyć.
To są już teorie spiskowe, ale faktycznie, patrząc jak to jest dziwne, to ja jestem w stanie kupić każde wytłumaczenie, bo...
No, musieli coś tam nagmatwać na tyle, że po prostu no, nie doszli do tego, że on kosztuje 4,5. No, to jest, dziwne. No.
Natomiast fajną rzeczą jest to, że wygląda na to, że już na samym starcie mamy obrońców za 4 bańki. Bo mamy Bella, jeżeli chodzi o Luton, mamy Bayera, jeżeli nie przekręciłem nazwiska, z Burnley i tam ktoś jeszcze chyba z Sheffield się przewija, bodajże Baldock, więc będziemy oczywiście pilnować pre-sezonu, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale jest szansa, że co najmniej dwóch grających obrońców za 4 bańki będziemy mieli. I później mamy tą półkę za 5 milionów, która jest fajna, ale jednocześnie ograniczona właśnie do tych nazwisk, o których mówiłem wcześniej.
No tam ja bym tam jeszcze dorzucił dwa nazwiska, które mi gdzieś tam, na którymi będę spoglądał dosyć na nich mocno. Jeden to jest Alex Moreno, za to, że miał naprawdę kapitalny poprzedni sezon i tam zapieprzał. I za 4,5 był złotem, pamiętam, dla mnie w poprzednim sezonie pod koniec. Wiadomo, że Minks zdobywał też grube punkty, ale ten Alex Moreno, którego nie miał nikt, był super różnicą i ciekawy jestem, jak pójdzie mu w tym sezonie. I drugi to jest dla mnie Pedro Porro, który gdzieś tam
mam
się
go na
przewijało. Gdzieś mi na YouTubie mignęło, jak teraz będzie ustawiony Tottenham pod wodzą nowego trenera, bo nie zapominajmy, że jest tam nowy trener.
No właśnie, gdzie on będzie ustawiony?
Na prawej stronie. No będzie takim Jamesem i takim Chilwellem po prostu. Tak by na to wychodziło. Że będzie grał naprawdę wysoko.
W zeszłym sezonie jego expected goals było bardzo przyzwoite.
Trzy gole i trzy asysty, głównie... przypomnę. Trzy gole i trzy asysty.
Więc wiesz, tak, więc... ale też te cyferki statystyczne wykręcił wysokie przez no, ograniczone minuty. W lidze było od stycznia, ale tak. Te trzy gole, trzy asysty, gdybym miał, tak jak mówił, skład na prawym wahadle i gdybym miał fajny kalendarz, bo tutaj też trzeba powiedzieć, że Pedro Porro my będziemy rozważać jako niszę tylko wyłącznie, bo przy kalendarzu Brentford, United, Bournemouth, chociaż kuźwa, czy to jest zły kalendarz?
No właśnie, grałem na wyjeździe, okej.
Okay. Ja wiem, że są tylko dwa mecze domowe, nie?
Ale, no okej, też nie można chyba dać się zwariować pod tym kątem, bo tam bardziej patrzyłem na jakieś clean sheety, nie? Ale tutaj ofensywnie z Brentfordem myślę okej, z Bournemouth na wyjeździe okej, z Barney na wyjeździe okej, z Sheffield u siebie, czyli masz dwa razy Beniaminek plus Bournemouth, które w poprzednim sezonie walczyło o utrzymanie do ostatniej kolejki, więc wiesz.
Zgadzam się, tylko że to będzie wybór mocno niszowy, zwłaszcza, że pięć baniek również kosztuje akę. Zaskoczyła mnie ta cena. Ja wiem, że pakowanie się w ruletkę Pepa już miesiąc przed GW1 to jest ryzyko, ale trzeba to odhaczyć, że Ake kosztuje 5 baniek, a Kanji 5 milionów, ale powiedzmy, że to nie jest tak pewny skład. No
Walker
i
też
w zasadzie.
5 milionów.
Tak, Walker też. No i co? No i piłkarze United poza Showem, Varane 5 milionów, Martinez i zakładam, że tak samo Dalot na przykład.
No właśnie. Cenie 5,5 miliona Chilwell i James.
Znaczy, cieszę się, że obaj kosztują tyle samo, ponieważ dla każdego, kto ma PTSD po Jamesie, Chilwell jest na pewno fajnym pomysłem, żeby uciec od Jamesa.
Fajny kalendarz Chelsea, 4 mecze u siebie i Luton, i Nottingham Forest, i tam mamy Aston Villa i Bournemouth na wyjeździe. No, kalendarzowo wygląda fajnie, podszedł Ino tam. Będzie robił teraz porządki, więc może coś w końcu zrobi, nie będzie tego wariactwa, które było w poprzednim sezonie. I
zgadzam się z tobą. Ja mam na razie problem z tym, że lista obrońców Chelsea nie mieści mi się na pierwszej stronie, jak ją przewijam i chciałbym wiedzieć, jak to będzie wszystko poukładane akurat w przypadku Chelsea i w przypadku cen obrońców, w przypadku tych 7 milionów za Sterlinga. Potrzebujemy pre-sezonu, potrzebujemy zobaczyć, jak to się będzie układać.
Okej, okay, no mamy potem Marcinie, co Cancelo, nieistotny zawodnik na dzisiaj, bo prawdopodobnie 10% że będzie odchodzi.
Ale jest Stones za 5,5 miliona i bardzo duże posiadanie, 20%, i to jest jeden z tych obrońców, których ja do składu chyba nie wcisnę, bo to jest duża 5,5 miliona, ale żałuję, ponieważ nie wiem, jak to będzie wyglądało w pre-sezonie, pewnie będziemy czekać do meczu o tarczę, bo to z reguły to jest mecz, który mówi nam, kto gdzie zagra u Pepa. No to gdyby on grał tak jak ostatnio, jako wysunięty obrońca, bardzo chciałbym mieć go w składzie, bo ten kalendarz City jest idealny. To jest kalendarz, który mówi potrój mnie na starcie. No tak, daj Halana, daj Fodena i daj Stonesa.
No ja na razie mam takiego placeholdera na 5,5 miliona, który jest Showem dzisiaj. Na Wilki u siebie i na Nottingham Forest u siebie w trzech pierwszych meczach, takie dwa mecze u siebie. Jak tam myślałem, że ten DHA zostanie, no to mi się tutaj gdzieś to spinało, że ten clean sheety mogą się tam pokazać. Zobaczymy, na razie tak to u mnie wygląda. Słuchaj, Robertson tylko 6,5 miliona. Chyba dawno tak mało nie kosztował ten zawodnik. Ja sobie kliknę, bo mówię, że dawno, ale wydaje mi się, że 6,5 to jest chyba... No, promocja dla niego, bo ostatni raz tyle kosztował, proszę ja ciebie, 4 sezony temu. Kosztował 6
milionów. To jest właśnie rzecz, która mi się podoba. To jest ten przypadek, kiedy wie, że potrafią dać dużą różnicę, powiedzieć niektórym zaryzykujcie i może ten trend za 8 milionów jest troszeczkę przehypowany, a jest przehypowany, ponieważ to, co się dzieje wokół Trenta, jeżeli chodzi o reprezentację i nowy sezon, no to na razie jest
widziałem, że
no, duży hype.
Wakacje, żeby wrócić
tak,
do treningów.
Tak. Dokładnie i no, co się powiedzieć, mnie to kręci jako fana oczywiście i posiadacza koszulki, ale w FPL-u 8 milionów to jest dużo i to jest chodzące 7,8 po dwóch meczach bez czystego konta na przykład.
I, jeżeli do tej pory trend był opcją taką, on kosztował ile w poprzednim sezonie?
7,5. No, i teraz to... też, to jest tylko pół miliona różnicy i jednak inaczej byśmy na to patrzyli, gdyby on kosztował 7,5 miliona, tak, bo byśmy odpalali, Baines też kosztował tyle, było ok, ale 8 to jest chyba rekord.
To było chyba dwóch obrońców, którzy kosztowali tyle z tego, co gdzieś tam mi się przewinęło, ale jeżeli za 7,5 miliona możesz mieć kilku fajnych pomocników i pół miliona zachować w kieszeni,
no, ale chyba. Wtedy ktoś tu ci wlatuje, że o, w sumie przecież Torrent to jest też pomocnik i jeszcze no, masz punkty za czyste.
Jeżeli konto. Będzie grał w pomocy i w pre-seasonie to się okaże, no to okej, okay, to może wtedy będę się zastanawiał. Na dzień dzisiejszy dla mnie obrońca za 8 milionów to jest ciutkę za dużo. Nawet o te
no, 0,5. No Liverpool to jest kolejna drużyna, która w przypadku której my potrzebujemy pre-sezonu, bo w zasadzie cały środek jest przybudowany.
Nawet Chelsea, prawda? Tottenham.
No, nawet ciężko zakładać, jak trójka z przodu będzie wyglądać. Ja rozumiem popularność Salaha i ten dylemat mieć czy nie mieć, bo w zasadzie to jest na razie jedyny pewniak, o którym powiemy na pewno, jak będzie zdrowy, zagra w pierwszej kolejce, no i Trent.
No.
Zresztą no, tam jeszcze w promocji jest w promocji. Znaczy, Virgil van Dijk kosztuje tylko 6 baniek, tak? To jest dużo, ale patrząc, że to jest 2 miliony różnicy, jeżeli ktoś jest fanem wszystkich kont, których pewnie nie będzie w pierwszej kolejce, to może ryzykować.
No, Virgil, 3 gole, 1 asysta w poprzednim sezonie, no to...
Nie, no ja uważam, że to nie jest dużo.
4
tak?
punkty na mecz średnio przynosił Virgil van Dijk.
No.
Przy tamtym całym zamieszaniu, no.
Tak. I to był beton w defensywie, a jeszcze większy jest beton w pomocy, gdzie, kurde, to naprawdę ciężko być oryginalny.
No, znaczy, wiesz co, w pomocy chyba jest jedno pytanie do odpowiedzenia sobie. Czy grasz z Salahem?
Jeżeli czy grasz z Trentem? Tak.
To wtedy już ci zostaje tyle kasy, że tam no, nie masz gdzie jej za bardzo wydawać.
Ja czekaj, już liczę. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 nazwisk mam na watchliście, jeżeli chodzi o pomocników. To jest malutko. To jest malutko, biorąc pod uwagę, że wśród tych 13 jest Salah, jest Saka, czy jest Rashford.
Tak. No.
Jedyne moje odejście od tego szeroko rozumianego szablonu to jest Madison, no bo 7,5 miliona
w ogóle
to nie
są fajne
dużo.
Nazwiska za 7,5 miliona, prawda?
Tak, to jest Foden właśnie za 7,5 miliona. Diaz też chyba kosztuje tak, 7,5 miliona. Grealish.
Mares no niezniszczalny.
Niezniszczalny Mares. I na pewno będę chciał zacząć trójką City, więc właśnie to mnie interesuje. Grealish, Mares czy Foden. Chciałbym któregoś mieć z nich w składzie. A potem jest ta fajna półka 6,5, która wygląda
a
jeszcze 7, lepiej.
A 7 cię nie
właśnie
interesuje.
Nie kojarzę nikogo na mojej watchliście za 7 baniek. Ja od razu przeskoczyłem na 6,5.
Na przykład.
Nie, Sterlinga...
Bo chcę zobaczyć, znaczy, wiesz...
Tak właśnie.
Ja myślę, że Sterling... Chyba FPL Marcin wrzucał tą opcję, że Sterling to jest nowy Rashford i troszkę cenowo Rashford był za 6,5, co już w ogóle było skandalem. Ale okej,
okay. Tak.
Ale wiesz, Sterling kosztuje 7, jest nowy trener, może będzie go wystawiał gdzieś bardziej wysoko, wyżej. No, patrzę się na niego na pewno w tym pre-seasonie. Kulusewski i Richarlison.
Znaczy Sterling wygląda na gościa, którego będziemy kupowali za darmowy transfer w kolejce drugiej albo trzeciej, jak odpali. Ja tak na to patrzę.
Okej, okay, no ja bo, już możliwe, że będę tutaj chciał...
Bo nie jest to ktoś, kogo z kim chciałbym zacząć w pierwszej kolejce z Liverpoolem. Nie jest też to ktoś, kogo chciałbym wystawić na drugą kolejkę, kiedy grają wyjazd z West Ham. To są dwa mecze...
Mówisz dopiero potem na Luton i na Nottingham Forest.
Tak, a potem mamy właśnie dwa mecze nowe z Luton i Forest. I to jest tak. I to jest wtedy moment, gdzie dobrze ułożony menedżer sobie zachowa dwa transfery na kolejkę trzecią i tam sobie elegancko... sprowadzi na przykład Sterlinga i dorzuci kogoś jeszcze, nie? Na te dwa mecze domowe. I potem chyba jeszcze jest Bournemouth i kolejny mecz domowy z Aston Villą i jeszcze Fulham i jeszcze Burnley.
No, wtedy już będziemy mieli wszyscy.
I to mi pachnie wszystko, tak, i to wszystko mi pachnie Sterlingiem i jeszcze będziemy pewnie Jamesa kupować i się z nim przepraszać i mi się robić i w ogóle.
A Richarlison za 7?
Nie, ani w zeszłym sezonie, ani w tym sezonie. W ogóle jak na razie dla mnie Tottenham jest drużyną mocno niewiadomą. Ja bym chciał, żeby się zakończyła saga z Kane'em, żebyśmy wiedzieli...
Jak Kane odejdzie, to będzie ciekawe.
A Kane nie odejdzie. Ja Ja nie sądzę, żeby Kane odszedł. Cena jest zaprawa, Bayern chyba się już wycofuje, Lewy go nie chce sprzedać. Jak Kane wróci do treningów, to ja uważam, że
co sezon chyba jest ta sama historia z Kane'em, mi się
tak,
wydaje,
dokładnie. I to jest żenujące. I my zakładamy trochę naiwnie, że tego Kane'a w FPL-u nie ma. Udajemy, że gość tak, nie istnieje.
On potem
ale kuźwa, jak się zacznie, to się zacznie. Nie? No i ja bym chciał do tej półki 6,5 no dawaj, szybko przejść. No bo tam jest ciekawy, Mitoma. Bo tam jest Mitoma z tym kalendarzem. Tam jest Mbuemo, który ma być napastnikiem za Toneja.
Z karnymi.
Kurde, tak.
Jest
no,
Marsz,
daj spokój, no.
Któremu, przypomnę, nie dali bramki, a przez to
absolutnie ta jedynka bramka była się jedynką, nie należała. To była transparentna sytuacja, ale weź przeczytaj zasadę w
gościu
no, to
na
się
drugim
nie należało.
Miejscu miał Marsza w tamtej kolejce, nie uznali mu tych punktów i przez to był na drugim, a nie na pierwszym miejscu, bo tam mu zabrakło, nie wiem, 3-4 punktów.
No to niech ten gość sobie przeczyta zasady, te punkty się nie należały. Gros kosztuje też 6,5 miliona, zmieniając temat.
Uznali mu tą bramkę.
Ale tego dnia nie uznali.
No wielku, dnia to było przykre.
Że nie, nie. Gross też kosztuje 6,5 miliona, ale wiesz, mówimy wszyscy o tych piłkarzach, Mitoma kosztuje 6,5. No zobaczymy. Enciso jest pchany do składów, który kosztuje tylko 5,5. Poczekamy, zobaczymy. Ja się boję rotacji w Brighton. Może nie na samym początku, ale później.
O Eze już mówiłeś, że kosztuje 6,5?
Nie, ponieważ Eze... No. Zgubiłem go, ale faktycznie Eze jest też bardzo fajną opcją. Tylko ten kalendarz Crystal Palace nie jest taki...
Znaczy, no wiesz, no Crystal Palace miało kilka fajnych spotkań pod koniec sezonu. Jak przyszła nowa miotła, ciekawe, czy na starcie sezonu też pod jedną z taką werwą, wiesz, czy tam...
No, nowa miotła jest starą miotłą no, i to tak, dosłownie. Ale z drugiej strony, słuchaj, no na pewno Eze jest opcją i na pewno będziemy obserwować pre-season. Przypomnę przypadek Neto. My zawsze szukamy tego Mareza.
No właśnie chciałem, tak, mam go mam
nie
tutaj
widzę
zapisane.
Żadnego Mareza na horyzoncie na razie nie ma. Rok temu był Neto, który nie był nowym Marezem i przez to troszeczkę mniej intensywnie szukamy. No, ale wiesz,
Gordon,
wszystko jest możliwe.
Enciso, co to jest?
Wystarczy, że Gibbs White... Wystarczy, że Gibbs White w pre-sezonie zagra przyzwoicie i nawet my sami siebie przekonamy za moment, że czy... ten kalendarz Nottingham Forest z trzema wyjazdami w czterech pierwszych kolejkach i każdy z tych wyjazdów to jest... Tak, to
Arsenal,
jest spoko,
Manchester
nie?
United, Chelsea, Manchester City, nie? Na,
tak, to tam, kurwa, ale przecież Gibbs White dał dwa gole w pre-sezonie. Chuźwa,
ale ty, dobra, dwa gole w pre-sezonie, okej, okay, niech będą, ale on miał 12 asyst w poprzednim sezonie, co było chyba jakimś trzecim albo czwartym wynikiem w ogóle.
Nie, gość końcówkę miał niesamowitą.
Pozdrawiam Żelkach, z którym wygrałem drafta przez Gibbs White'a, kurwa, którą kupiłem kiedyś, pamiętam.
A to nie jest, ale to
do tej pory Żelek mi to wypomina i cieszę się z tego.
Ale dobrze, że się do ciebie odzywa. Ale to są złośliwe pozdrowienia. Ja bym go tak nie pozdrawiał. Chyba, że był dalej za mną w OR, to pozdrawiam no też. Serdecznie pozdrawiam pana redaktora w takim razie. No i jeszcze szybko patrzę na moją ściągawkę, która się kończy Fodenem, o którym już mówiłem, tak. Fodenem, więc tych nazwisk ja mam 12-13.
A wiesz, co jest najgorsze?
Nie.
W pomocnikach, że nie ma ani jednego fajnego pomocnika na starcie
za 4,5. Tak, to jest problem.
Tam
oczywiście,
jest,
że...
Najwięcej punktów miał Anderson 30, Baptiste 29, Chukwuemeka 18 i nic tam nie ma, proszę pana.
Znaczy żadnych... na pewno nie znajdziemy nowego Pereiry w tej chwili.
Wszyscy mówią, liczyć... znaczy chyba, że tam wiesz, w pre-seasonie, ale to już było wiadomo wtedy, że Pereira przechodzi z United do Fulham i że będzie tam grał w pierwszym składzie. I
no,
że
czekamy
mało.
Też na taki transfer. Być może jest jakiś mit za 4,5, który mi gdzieś tam z tyłu głowy utkwił, a nie pamiętam, który przejdzie do Luton czy do Burnley i będzie miał pierwszy skład. A jest. Nie, on też kosztuje 5 baniek. No, w zasadzie nie ma nikogo, kto by się nadawał do gry co kolejkę. I to no wymusza. Właśnie. To wymusza zmianę trochę taktyki, bo to jest.
No dokładnie.
Ciekawe, co mówisz.
Tak.
Bo to już tutaj... nie jest tak, że my sobie zagramy 3-4-3. No, my sobie zagramy teraz.
Znaczy, chyba, że grasz takim
słupem. 4-5-1.
Znaczy, ciężko będzie chyba. Inaczej. 3-4-3, czyli ten za 4,5 w pomocy. No to albo wybierasz po prostu najlepszego gościa, jaki był w Beniaminku za 4,5 w pomocy, który zdobył najwięcej bramek albo asyst. Niestety nie wygooglowałem tego i nie sprawdziłem, teraz bardzo przepraszam. Albo po prostu, no kurwa, losujesz, no nie wiem, no kogoś, kto tam, no ale to bez sensu jest, więc no, troszkę przez to ta formacja 3-4-3 według mnie nie będzie zupełnie popularna, no bo nie ma kogo wstawić za 4,5, a nawet gorzej, za 5-0 jak pójdziesz i za 5,5, to też jest wszystko tak wymuszone, że musisz naprawdę, Marcinie, tą fajną taką historyjkę sobie opowiedzieć jak z Gibbs White'em, żebyś chciał takiego zawodnika wstawić do swojego składu.
A ja już znalazłem nazwisko, którego szukałem. To jest jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o na imię i nazwisko piłkarzy, czyli Marvelous Nakamba, który rzekomo może przejść do któregoś z klubu z Beniaminków.
Marvelous no i wtedy Nakamba brzmi
z tą jedną asystą, którą zdobył w 4 ostatnich sezonach, byłby opcją w FPL nagle grającą, ofensywną.
On Marcinie, jego imię i nazwisko brzmi jakby napisał, jest scenarzysta Teda Lasso.
Tak, ewentualnie jeden z bohaterów Stanali, generalnie bardzo mi się to podoba, obok Balogana, który też w sumie gdzieś tam jest mówione, że on może z kanonierów gdzieś się przenieść na wypożyczenie czy jako transfer, a kosztuje 4,5 miliona. No, jeden i drugi nagle mogliby być, ale czekamy miesiąc.
Życzę
mamy
ci,
miesiąc,
żeby się przeniósł, bo chętnie porozmawiam z tobą po kolejce pierwszej o tym pomocniku za 4,5 i jak będziesz o nim opowiadał piękne historie.
I teraz przechodzimy do formacji, która nie jest betonowa, bo poza Haalandem i Jezusem, to jeżeli chodzi o atak, to jest kogo wybierać i z czego wybierać.
Jest.
Tylko, że nikt mnie nie przekonuje, to jest najlepsze.
No właśnie, o to chodzi, bo już oczywiście wiesz, że Archer kosztuje 4,5, prawda?
Archera mam w poważaniu. Najważniejszym piłkarzem w tej chwili jest pomocnik Ellis Sims z Evertonu, który przeszedł do Championship, do Coventry.
No właśnie, to nam przemoc.
To oznacza, że on w FPL-u zostaje, ale jego cena nie może spaść, bo przecież nie możesz go sprzedać. Więc w zasadzie, jak nie będzie kręcenia wałków, to te 4,5 miliona będzie na zawsze, dopóki nie wróci. I to jest fajne, to jest ważne, bo jak będziesz grał 4-5-2, 4-5-1 i będziesz potrzebował słupa w ataku, to nie właśnie Archer, który za flikę będzie kosztować 4-4 i którego kupi tylko Maciek Caban, tylko właśnie Sims no, będzie
Maciek Caban na pewno go kupi. No to przekonany po prostu, że Maciek już ma.
Młodzi ludzie mają różne fetysze, ja się nie wypowiadam. Tak. W każdym razie...
Ja tylko chciałem powiedzieć, że to, że on poszedł do Coventry, to scouti UK, prawda? Dali cynkę
tak,
na tym.
Tak. Ale ja się nie nabijam. Ja naprawdę na poważnie uważam, że jeżeli ktoś szuka bezpiecznego słupa, to jest bezpieczny słup do dzikiej karty. A poza tym mamy Haalanda, który ma już posiadanie 85%.
No, dobra, no i mamy Haalanda, mamy Archera. Zakładamy, że gramy 3-5-2, no bo nie ma pomocnika w cenie 4,5-5.
Albo 4-5-1, bo formacja 4-5-1 to jest formacja, w której jesteś w stanie wcisnąć jeszcze Salaha i mieć Trenta, Salaha i Haalanda. W 3-5-2 trudno go wcisnąć, w 4-5-1 da się go wcisnąć. Zwłaszcza, że będą argumenty zdroworozsądkowe i logiczne, które powiedzą, z tymi napastnikami panie to lepiej poczekać, aż coś się urodzi.
No właśnie, bo będzie Jezus i oczywiście do mnie on przemawia. I wydaje mi się, że przy tym kalendarzu, który jest, przy tej formie, jaka była w poprzednim sezonie...
I przy dobrych wspomnieniach z pierwszej kolejki rok temu.
Dokładnie. To Jezus jest dosyć fajnym wyborem za 8-0.
On chyba wtedy też kosztował 8 panie rok temu, tak? I kosztował. Od niego niemal układaliśmy składy. Mówiliśmy, że to jest okazja cenowa. 8 baniek to jak za darmo.
Bo było tak, ale wtedy Rashford kosztował 6,5 i nie było problemu. Dzisiaj Rashford kosztuje 9, tak. Trent kosztuje 8, a nie 7,5, więc wiesz, troszkę tutaj się pokomplikowałem.
Wiem, i ale... martwi mnie też transfer Havertza do kanonierów, który może spowodować, że minuty Jezusa będą ograniczone, bo nie wierzę, żeby Havertz miał nagle grać...
Nie, właśnie widziałem na tym zestawieniu, o którym mówiłem wcześniej, że akurat no. Tam będzie duet Havertz-Jezus, a za nimi będzie sobie operował Odegaard. I to też, nawet nie to, że Jezus by stracił minuty, nie, ale będzie w końcu do kogo jeszcze podawać tam przy obrońcach, więc mówię, pre-season nam dużo powie, ale jeżeli by powiedział to, że Jesus napieprza bramkę za bramką w pre-seasonie, tak jak było w poprzednim pre-seasonie, no to...
Tak było.
No to trudno, 31% posiadania. Pytasz, jak to posiadanie wtedy było wielkie, że jak go nie miałeś w składzie, a on nagle wrócił i tam nie grał nic przez 2-3 kolejki, ty go sprzedałeś, a on nagle strzelił gola, to leciałeś na łeb na szyję, bo Jesus miał mega duże posiadanie i po takim pre-seasonie ten Jesus znowu może mieć takie posiadanie około pewnie 50%, 45%.
No on już ma 31%, no. To jest dużo i wydaje mi się, że do tych 50% może dobić, bo potem nie ma nic i mamy posiadanie rzędu 10% i to jest Watkins, to jest Isak, to jest Wilson, to są wszystko piłkarze, którzy się kojarzą po prostu z końcówką. Nkunku jest za 7,5, ale tak i kosztuje, ma posiadanie prawie 20%, ale to jest ten przypadek patch pre-season, tak? Czyli zobaczymy, tak, czy mamy vibe Timo Wernera, czy mamy inne, więc zobaczymy. Sterling jest pomocnikiem.
Vibe Timo Wernera. Ciekawe, ciekawe.
I 6,5 miliona kosztuje Alvarez, jeżeli chodzi o Manchester City.
A myślałem, że to jest Solankę.
Solankę też kosztuje 6,5 miliona, ale Alvarez, 6,5 miliona. Przy nieobecności potwierdzonej De Bruyne na starcie, wszystkie oczy będą skierowane na mecz o tarczę. Ja jestem pewien, że jak tam Alvarez wyjdzie w pierwszym składzie i Foden na przykład i jeszcze Mahrez, to ja pierdzielę, nie? Mhm. Wszystkie drafty będą poprzewracane do góry nogami.
Tak, skład z Alvarezem w podstawowym składzie zamiast takiego Mbemo, bo nagle tutaj wyrzucasz Mbemo, wstawiasz Alvareza w ataku, a tam znaczy, właśnie słupa za 4,5.
Rozkręciłeś się, Mbemo jest pomocnikiem.
Tak, tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że wiesz, wyrzucasz za 6,5 Mbemo i Archera i robisz z tego Alvareza i słupa za 4,5, no.
No właśnie, więc wydaje mi się, że po naszej godzinnej rozmowie bardzo uczciwą konkluzją będzie to, że te wszystkie drafty w tej chwili nie mają większego sensu, chyba tylko po to, żeby sobie poklikać, bo tak po prawdzie cała zabawa dopiero się rozpoczyna.
Tak, 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 bo tutaj dzisiaj o 20 West Ham chyba ma pierwszy sparring, jutro będzie grał Crystal Palace, więc no, patrzymy na formę zawodnika w pre-seasonie, patrzymy na kalendarz, dokładamy sobie do tego, Marcinie, pewnie spojrzenie na jakiś procent posiadania, żeby też nie zwariować z jakąś różnicą albo tam, żeby uznać, nie, no ten ma 60%, on to na pewno nic tam, wszyscy są walnięci, nie uda się to. I delikatnie szaleństwa właśnie, szukamy jakiegoś miczu może w pre-seasonie za 5,5, za 5,0 i tak ten pre-season minie 30 dni do kolejki pierwszej. Zaraz tutaj właśnie no zaczynamy. Mi się wydaje, że już zaczynamy. No po prostu takie, jak wiesz, wpadną pierwsze gole, to wtedy będzie można poklikać i pomyśleć.
Tak, ja nawet lubię ten moment sezonu, gdzie ruszają pierwsze pociągi, gdzie zaczynamy się jarać.
Tak, i to tak na spokojnie, wiesz, nie jest to pociąg w Japonii, tylko raczej taki kurwa ode mnie tutaj, wiesz.
Na razie tak, takie parowozy minut. Jeszcze, no, albo nawet parowozy. Zobaczymy. No najważniejsze, żeby szukam klucza do tego sezonu, takiego, który by oszczędzał moją psychikę. Marzy mi się sytuacja, w której granie będzie dawało mi frajdę, która czasami mi ucieka. O. Żebym sam siebie nie oceniał, żebym sam siebie nie terroryzował statystykami i porównaniem do innych składów, tylko żebym poszukał tej frajdy. I na razie
chciałbym, żebyś się porównywał do mojego składu. Nawet mam taką zakładkę w Excelu.
No, Łukasz, jeśli chodzi o ciebie i o mnie, to jest logiczne. Ale chciałbym odejść od tego, że gram w ligach tak zwanych o koszulkę. To są te wszystkie duże ligi, gdzie wprawdzie gram z ludźmi, których nie znam. A chciałbym poszukać lig, tak jak twoje na przykład, czy kolegi eseisty, AK Pawła, my go tak nazywamy eseista, czy Kumi na przykład, list, które będą mi, gdzie będę grał, lig, gdzie będę grał z ludźmi, których znam. I nawet jak będę się automatycznie porównywał, to będę, wiesz o co chodzi, będę wiedział, do kogo się porównuję, będę miał jakieś więcej danych, nie? A nie chcę lądować w ligach, tak jak ostatnio lądowałem, tych wielkich, licznych i tak dalej.
No tak.
Dużo
tak.
Przemyśleń mam z tym związanych, jak odnaleźć tę pierwotną, atawistyczną frajdę, jaką miałem kiedyś z FPL-a.
Żeby fantazy było zabawą. No ja...
Żeby fantazy było znowu fantazy. Oj, wiesz.
No. No trochę czasu od tego czasu minęło, od tego momentu, więc wiesz...
A najgorsze jest to, że ja nawet nie mogę krytykować na przykład angielskich Mavenów, bo robimy to samo, tylko na polskim podwórku, tak?
I... No wiesz, no nie odpierdoliłeś streama przez 3 godziny i nie najebałeś już 5 filmików, kurwa, o tym, co powiedzieliśmy w godzinę, że w sumie, wiesz, no na spokojnie patrzymy, bo zaraz będzie
pre-season. Tak, ale zrobiłem błąd, bo na YouTubie odpaliłem chyba Andy'ego, no. Ale chodzi o... I za chwilkę mi YouTube zaczął bombardować Walla innymi propozycjami.
Nic nie można wszystkie... odpalić, bo potem nie, ci bo te potem filmiki YouTube... wpierdala tak. Po wszystkim, nie? Dramat. I w tym samym temacie.
Tak, i no nie, to jest masakra. Zresztą kiedyś była jakaś u mnie impreza niedawno i koledzy siedzieli, piśmy piwo i na YouTubie głupoty wypisywali. I ja nie byłem świadomy, jak ja bardzo się wkopałem, bo później musieli to po 6 tygodni, 30 z głupot, które były powpisywane. Nie?
No, to jest masakra. Marcinie, to dwie sprawy jeszcze mam, bo my już gadamy godzinę. Jeszcze dwie sprawy mam do ciebie. Kapitan na kolejkę pierwszą.
Ale proszę pana. No.
No, czy to jest takie oczywiste dzisiaj, że to będzie Haaland, który zagra na wyjeździe w piątek już o 21:00?
Ale może, teraz wyciągnąłeś argument, ja pierdolę.
Czy może Jesus albo Saka z Nottingham Forest u siebie? A może
to będzie to oczywiście Erling Haaland.
Manchester United w meczu u siebie z Wilkami w poniedziałek o 21:00.
To będzie najpopularniejsza opaska, najbezpieczniejsza opaska i uważam, że najlepsza opaska, pomimo faktycznie tego, że to jest piątek, to jednak uważam, że...
Manchester City z Beniaminkiem.
Tak, to nawet nie jest żadne ryzyko i to też jest ogródek w ogóle do pasek, bo jak popatrzyłem na pierwsze 6, a nawet 8 kolejek Manchesteru City, to w zasadzie tylko w jednej, chyba w drugiej kolejce, kiedy Liverpool gra z Bournemouth, jest to moment, w którym mógłbym rozważać odejście od opaski Haalanda. Ciekawe. I to też jest przyczynek do dyskusji w ogóle o Salahu. Na zasadzie, po co nam ktoś, który kosztuje tak dużo pieniędzy, a nie jest opcją na opaskę. No ale to jest też temat na jedną dyskusję, na inne nagranie.
Tak, bo ja mam tam kilka myśli, które stoją za tym, że na razie Salaha w składzie mam i wiem, że byłby pewnie skład wyglądał troszkę lepiej, gdyby go tam nie było, ale na razie mam i tego się trzymam do czasu, kiedy pre-season...
Jakbym ułożył skład tutaj i teraz, dzisiaj też miałbym Salaha w składzie. No. Kosztem Trenta.
Ja tak właśnie mam. Z DCL-em, nieśmiertelnym, szklanym, kurwa. Raz dostanie w kostkę i leci.
Okej, to jest ciekawa opcja. Nie wiesz,
kogoś trzeba było wsadzić do tego składu, żeby się ten skład
wsadził. Wróciłeś na pierdolone z darta i po prostu ułożyłeś...
Nie. Nie, wiesz co, ja ten skład to w ogóle ułożyłem raz i nic z nim nie zmieniam. Jak gdyby nie ruszam tutaj, wiesz, zostało mi 6 baniek, mówię, okej, dobra, to wskakuję Calvert i tyle. Nie będę tutaj kombinował. Marcinie, polecajki. Czy masz coś do polecenia naszym słuchaczom?
To znaczy, pewnie, że mam, no ponieważ, ja też mam. Ponieważ oglądam i polecam i nie będę sięgać wstecz, natomiast powiem, co widziałem w ostatnim tygodniu. No. Pierwsza propozycja to jest ukłon w twoją stronę,
bo
kiedyś mi polecałeś serial Weber
no.
O tym kucharzu.
Tak.
Który walczy z życiem. No. Serial leży na Disneyu. Nie wiem, czy wiesz, że w Stanach już był drugi sezon.
Widziałem,
którego wciąż nie ma na Disneyu. Chyba pewnie się na jesień pojawi, bo to jest taka dziwna kooperacja, że Disney te seriale z platform typu Hulu chyba jesienią skupuje. Ja kończę pierwszy sezon. To chyba nie jest serial Disneya, to jest chyba serial Hulu albo
Hulu platformy
Westar. No, ale widzisz, ale sezon jest skończony, a wciąż go nie ma na Disney. Ja kończę pierwszy sezon i bardzo mi się podoba.
No fajny
sezon. I tak jak ty go kiedyś polecałeś, ja go teraz korzystam z okazji i polecam. Podoba mi się, że ten serial jest o ludziach, o rzeczach bliskich ludziom, o twarzach, o dialogach. O życiu. No jest bolesny serial. To nie jest serial komediowy. To chyba się łapie w ramy jakiegoś
drugi
dramatu.
Jest lepszy. Znaczy, w sensie trzyma poziom. Może tak, trzyma poziom.
Ja w ogóle byłem zaskoczony, jak bardzo wysoko ten serial na IMDb jest oceniany. Pierwszy sezon to jest średnia 8 punktów. Finał to jest tam 9 ponad na 10. Widziałem, że drugi sezon ma świetne
fajnie
oceny.
Ten serial.
Bardzo chciałem go obejrzeć na legalu na Disneyu, ale obawiam się, że jeżeli skończę pierwszy sezon i będę chciał więcej, to może być tak, że go pożyczę, nie chcę tego robić, ale wolałbym, żeby jak najszybciej wylądował. Więc ten serial bardzo polecam. I jak jeszcze jesteśmy na Disneyu, Wiesz, bo mówimy o polecankach, więc nie będę się znęcać nad Secret Wars, nie, Secret Invasion, chyba tak to się nazywa, czyli nowym serial Marvela, nie będę mówić o Wiedźminie Netflixowym. Jak mamy polecać, to nie marnujmy czasu na rzeczy średnie. Na Disneyu jest serial Justified. Justified, który ma już chyba z dekadę. Polska nazwa to jest Bez Przebaczenia. 6 sezonów serialu w zasadzie sensacyjnego ze świetną rolą Timothy'ego Olyphanta. Uwielbiam aktora. W zasadzie ja mam wrażenie, że ten koleś gra zawsze tą samą rolę, bo on był szeryfem w Deadwood, genialny serial HBO. Był szeryfem w serialu The Mandalorian, a tutaj jest szeryfem współczesnym, powiedzmy, w serialu Justified. I to jest bardzo dobry serial, z genialnymi dialogami, z akcją.
Nie jest w reżyserii nie, Clint Eastwooda, nie, a to film. To
nie, nie. Myślisz o Bez Przebaczenia chyba myślisz, a to jest Justified. To jest serial, który dzieje się na prowincji. To właśnie jest jego siłą, że poznajesz tą Amerykę, którą ja na przykład bardzo lubię. Tą Amerykę południową, tą zaściankową, tą rednekową. I to zło nie takie uliczne, tylko to zło zaściankowe. A poza tym jego przeciwnikiem, adwersarzem jest przegenialny aktor Walton Goggins. Walton Goggins, który jest wspaniałym aktorem i nawet jak nie wiecie, że on tak się nazywa, to pewnie jego twarz, czy tam ryj, jak to mówiłem, znacie. Ja polecam to również dlatego, bo 6 sezonów jest do obejrzenia i można to sobie latem obejrzeć na spokojnie, a w tej chwili w Stanach będzie lecieć nowy sezon Justified. Jako osobna historia z tą samą postacią. Ja bardzo na to czekam, więc po prostu Justified pomyślałem, że będę polecać. I przeskoczę na drugą platformę, na Apple TV, która według mnie jest wciąż czarnym koniem tych wszystkich VOD, jedną z lepszych platform, która kręci seriale albo bardzo dobre, albo seriale średnie, które i tak są lepsze od każdego średniactwa na Netflixie na przykład. I tutaj latem w tej przerwie obejrzeliśmy sobie drugi sezon Slow Horses. Bardzo polecam. To jest serial o jednostce angielskich szpiegów MI5, ale tych takich słabych, takich, kurde, którym się powinęła noga, którzy popełnili błąd, którzy zostali wysłani do jednostki zwanej Slow Horses w ramach wręcz banicji. No i oczywiście, że trafia im się jakaś super sprawa. U nas jest to nazwa polska Kulawe konie.
Kulawe konie, no. My tu mamy dyrekt do tego.
Z tą nazwą, ale bardzo mi się podoba po pierwsze aktorstwo i postacie, które tam są wykreowane.
A to jest w ogóle chyba rola... takie... Tak,
to jest oldschoolowy serial.
Ale znak rozpoznawalny rola... Apple TV i ich seriali. Te postacie tam są takie kurwa
prawdziwe. Roli jest... Tak, w głównej roli jest Gary Oldman, no przecież uwielbiam gościa, który tutaj gra jakiegoś upadłego szpiega i bardzo mi się podoba, że świat jest bardzo brudny w tym serialu, bardzo zero-jedynkowy, bez koloryzowania i jednocześnie pokazuje jasno sytuację geopolityczną, bo na przykład jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to ciekawie jak bardzo z geopolityką przeszczyliły się popularne seriale jak na przykład Jack Ryan, czy właśnie ten nowy serial Disneya, z Nickiem Furym, gdzie Rosja wciąż jest państwem dobrym, którym trzeba pomóc i w ogóle, kurde, tak dalej. A tutaj to jest sprawa jasna. KGB było złe, FSB jest złe, to jest przeciwnik. Mm. I to jasne postawienie barykad mi się bardzo podoba. A poza tym dużo jest twistów, fabuła jest świetna, super. Dialogi
mnie
są dobre.
Przekonałeś.
Gorąco polecam.
Wpisuję na listę.
I na szybko dwa pozostałe seriale, to skończył się Silos, który był faktycznie jednym z lepszych seriali science fiction. To jest ekranizacja trylogii, którą na półce znalazłem, którą pewnie w końcu sprzedam, ale mówię to, żeby podkreślić, że to jest początek. Pierwszy sezon to jest gdzieś 1/3 pierwszego tomu, trylogia to są 3 książki, jak sama nazwa wskazuje, gdzie poznamy również przyczyny powstania Silosu i zakończenie historii, ale serial jest dobry. Bardzo mi się podoba przedstawienie mieszkańców i samego Silosu, pokazanie zużytego świata, gdzie widać, że to wszystko ma 100-200 lat. I historia jest dobra. Znam antyfanów, ale z reguły opinie ludzi, których były na plus.
Pozytywne opinie o tym serialu.
I ostatni serial z polecanek to jest też serial Apple TV, no bo to będę promował. To jest Hijack. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone na język polski, zaraz będę wiedział. Hijack to nasi geniusze przetłumaczyli od...
Z Idrisem Elbą to jest?
Tak.
Uwielbiam
jak typa. Jak oni to przetłumaczyli? W powietrzu, no jak, żeby inaczej przetłumaczyć, jak sera w powietrzu. Idris Elba jest gościem, który wsiada w Dubaju na pokład samolotu, leci do chyba byłej żony do Londynu. No. Gość ma taką fuchę, że jest wynajmowany przez korporację przy bardzo ciężkich negocjacjach, kiedy trzeba, powiedzmy, użyć jakiegoś tam mocnego argumentu, jest dobry w gierki słowne, dobry w manipulowaniu ludźmi. A trafia mu się sytuacja, w której samolot, w którym leci, jest porwany. Okay. Ale nie przez terrorystów, tylko w zasadzie nie wiadomo przez kogo, znaczy wiemy przez kogo, ale nie wiemy, jaka jest motywacja porywaczy. Nie wiemy, ponieważ serial dopiero ma chyba 3 odcinki z 6. Jest ekranizacją chyba książki, poznamy raczej zakończenie w pierwszym sezonie, to też jest na plus i Elba jest przezajebisty, absolutnie go lubię, nawet bym chciał, żeby był nowym Bondem. Napięcie w tym serialu, jak to mówiłem, sięga zenitu, bo jest naprawdę niesamowite, można je kroić nożem. No i chyba też warto poczekać, bo ja zrobiłem błąd i odpaliłem pierwsze 3 odcinki i naprawdę czekam do środy czy do czwartku na następny.
No, nie lubię tak oglądać seriali, muszę ci powiedzieć.
Ja już też wiem, że nie lubię.
Nie lubię i na przykład jak oglądałem Shrinking, to się nie zorientowałem, że nie ma ostatniego odcinka. No. Ale miałem tyle szczęścia, że na następny dzień o 12 w nocy wjeżdżał, więc ja po prostu wiesz.
Ten finałowy jest całkiem niezłym twistem. Ale dobrze, że powiedziałeś Shrinking, bo ja mam jeszcze jeden serial z platformy Apple TV, który bardzo polecam, nazywa się Platonik. I to jest serial właśnie z tej samej półki co Ted Lasso, który znowuż mówi o tej cieplejszej stronie życia, tej bardziej słonecznej. Ale to jest kurwa boleśnie dobry i celny, bo on opowiada o ludziach 40+.
Tak. I jeszcze gra ta para, która zrobiła ze sobą film, prawda? Że są małżeństwem, co się nazywało sąsiedzi chyba?
Może tak być. Tam gra Seth Rogen, którego jako komika. I to jest serial, to on jest dobry. To historia opowiada o wielkiej przyjaźni damsko-męskiej, platonicznej, co jest ważne i co mi się bardzo podoba, że ten serial nie jest o tym, że tam będzie romans, że coś. Nie, to jest kurwa serial o przyjaźni damsko-męskiej, o jednorożcu, jeżeli chodzi o związki ludzkie, ale
okazuje się,
że możliwym. Ale w serialu istnieje. Okay. I fajne jest zestawienie dwóch światów. Jego świata 40+, i jej świata 40+. Ona matka trójki dzieci, on wieczny hipster, który waży piwo. Kolega Rafał na przykład by taki może to docenił.
Że super zdobywa jakieś nagrody. Chciałem kiedyś napić.
Nie, Rafał to jest chyba festiwalowy przechód, jeśli chodzi o
Wydaje. Za każdym razem jak wrzuca ze swoje browary, to mówię, kurna.
Ja będę we Wrocławiu, to może mu się jakoś uśmiechnę.
To może też pani z tobą.
O, właśnie. O, to zapraszam. No więc to jest dobry serial. Tam jest tak dużo dialogów. To jest serial tylko o gadaniu, ale jest zabawny. Okay. Tam jest fajne zderzenie ludzi 40+ z pracą, fajne zderzenie ludzi 40+ ze związkami, z osobami młodszymi. Nie widzę wad tego serialu w tej chwili. Okay. Jedyna wada jest taka, że się za moment skończy pierwszy sezon.
Okej, okay, dobra, czyli muszę kombinować konto na Apple TV.
Te konta miesięczne na Apple TV są naprawdę tanie, tam kosztują 20 parę złotych.
Tak, wiem, ale już tyle mam kont miesięczny, który jest tanie, że już wiesz.
Ja w końcu Netflixa muszę odkliknąć, już to robię od paru miesięcy. No właśnie, jest jakiś powód, by go nie odkliknąć.
No właśnie, czy widziałeś na Netflixie Arnolda? Ten dokument.
Właśnie to jest powód, dla którego jeszcze nie odkliknąłem.
A ja obejrzałem.
Nie widziałem, a chcę obejrzeć.
Jest przefajny. Jest przefajny i w ogóle, kurde, wiesz, mógłby być taki słodko pierdzący dokument, a jest naprawdę zrobiony, wiesz, że były sukcesy, że były porażki, to takie porażki życiowe, poważne, nie tam, że kurde, powiedziałem komuś, żeby spierdalał, to w ogóle ten. Arnold jest kurde po prostu szczery do bólu.
No to o rodzinie był chyba chujem całkiem, jeżeli chodzi o rodzinę, żonę i tak dalej.
No właśnie i to nie tak chyba do końca, znaczy do końca, ale chyba pokazane w taki sposób w miarę sensowny. Na pewno nie w taki sposób, jak kurwa pan Rzeźniczak na ostatnim podcaście, kurwa.
To, o Jezus, nie, bo to teraz mam dreszcze żenady.
To był kurwa skandal, a Arnold jest kurwa wyważony i normalny dokument o normalnym życiu, znaczy o nienormalnym życiu, bo gościu nie miał normalnego życia, ale po prostu pokazuje, kim jest Terminator i w ogóle. No to sympatią tylko możesz do niego, pomimo tych problemów właśnie w życiu, no czujesz do niego sympatię, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak miałem. Więc polecam ci, zanim tam klikniesz tego Arnolda, to znaczy tego Netflixa, to Arnold powinien u ciebie wlecieć tam na, na Playerze. To są 3 odcinki po godzinie, to nie jest dużo.
Tylko 3, no to tym bardziej.
Tak. Ja ostatnio oglądałem Stewardessa na HBO Maxie, nie wiem, czy widziałeś kiedyś.
To jest... podobało mi się, to taki sympatyczny, fajny serial.
No, z tą dziewczyną, co gra w Big Bang Theory.
Z Big Bang, tak.
Obejrzałem pierwszy sezon, teraz oglądam drugi. Wydaje się to spoko. 8 odcinków każdy sezon, jest jakaś intryga, można się troszkę pośmiać.
Serial taki właśnie na lato, nie? Że sobie odpalisz.
Jak ktoś ma problemy z alkoholem, to może się zastanowi, kurwa, trochę nad sobą też.
Ale tak, dobra uwaga, słusznie. To samo w Niedźwiedziu właśnie, tam też ten problem mocno wybrzmiewa.
Właśnie. Ja jeszcze... Dwie polecajki mam. Jedną. Mam ten wywiad, wiesz co, ze CEO Brighton, który mówi, jak ten klub funkcjonuje, jakie są jego cele, w jaki sposób się tutaj znaleźli. Wrzucę link, bo zapomniałem teraz, ale to był naprawdę godzinny podcast z nim, gdzie on, kurde, tak na spokoju w ogóle tłumaczy całe te wszystkie teraz zmiany, jakie były, że mówi, że w pewnym momencie już po prostu powiedział, że chyba kurwa zmieni numer, żeby ci strzelcy do mnie nie mogli zadzwonić. No można, wiesz, więc naprawdę kapitalny wywiad godzinny. Wrzucam linka, słuchajcie, w opisie filmu będzie, więc warto go sobie trafić na YouTubie i po tym mam nadzieję, że nie będą się właśnie pokazywały jakieś inne głupoty, tylko tam jest chyba dużo fajnych wywiadów na tym kanale. Zamrobię jakichś dwóch gości.
No to czy ja czekam na linka, jestem zainteresowany jak najbardziej.
No i tyle. Tyle, proszę pana. I tyle w naszym pierwszym podcaście. No
to są
podcaście.
Dobre, uczciwe
sezon czwarty, nawet
polecajki.
Dzisiaj robiłem tą...
Jak czwarty? Sezon czwarty już mamy?
Tak, robiłem ten zdjęcie na YouTube'a, że będzie to sezon czwarty, odcinek pierwszy. Miałem o tym powiedzieć na początku, oczywiście sobie nie zapisałem.
No, a to już teraz powiedziałeś.
To już powiedziałem teraz na koniec. Sezon czwarty, epizod pierwszy. A to jest od czasu, kiedy nazywa się CPNT, bo przecież wcześniej to jeszcze nagraliśmy parę razy podcast, prawda?
Tak, to no prawda. Właśnie, i to jest bardzo uniwersalny CPNT. Skrót, bo to jest co poszło nie tak, albo co pójdzie nie tak.
Tak, dokładnie. Zależy. Kiedy tam chcesz sobie użyć tego.
A i tak wszyscy wiemy, jak się skończy. To jest najważniejsze.
Tak. Każdy ma swoje cele na ten sezon, Marcinie. Każdy ma swoje cele. Na pewno.
A o tym jeszcze porozmawiamy, bo trzeba je sobie zdefiniować.
Tak. Słuchaj, Marcinie, dziękuję ci bardzo za tą godzinę 17.
To przekroczyliśmy o 17, tak. Ale to przez ten mój wstęp chyba o zmianach i przez Darta. No, Łukasz,
przez Darta. Dokładnie. Te 3 minuty przez Darta rozbiłem.
A możesz to wyciąć.
Nie, w życiu jeszcze będę, zwolnię tam. Dziękuję też naszym słuchaczom, którzy wytrzymali z nami godzinę 17. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście, że troszkę tęskniliście za naszymi głosami. Mój dzisiaj jest, troszkę jeszcze nie domaga, ale myślę, że niedługo się wykuruje. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam was.
Dziękuję wam za ten czas, dziękuję wszystkim, którzy wrócili, dziękuję nowym słuchaczom i zapraszam do następnego spotkania.
Trzymajcie się, na razie, cześć.
Cześć.